Podcast Badacze i Badaczki na granicy. Podcast został zrealizowany w ramach projektu Badaczki i Badacze na granicy, działania interwencyjne. Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszy EOG w ramach programu Aktywni Obywatele, Fundusz Regionalny. Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj naszym gościem podcastu jest pan dr Robert Staniszewski. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, pani doktor.
Króciutko przedstawię naszego gościa. Pan dr Robert Staniszewski pracuje w Katedrze Socjologii Polityki i Marketingu Politycznego Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Zarządza międzyuczelnianym labem badawczym i realizuje tam projekt Społeczna percepcja zjawisk i procesów w okresie transformacji systemowej w Polsce. I tam właśnie zrealizował cykl badań, o których dzisiaj będziemy mówić. Badania nazywają się, taki tytuł jest badań: Społeczna percepcja migrantów, uchodźców z Ukrainy oraz działań podejmowanych przez rząd. I w ramach tych badań zostały zrealizowane badania zarówno dotyczące sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, jak i tej, która wyniknęła w konsekwencji wybuchu wojny w Ukrainie. Wszystkie te badania były też realizowane w tym roku, co też jest ważne, bo są to badania, no, które jakby na bieżąco i są bardzo aktualnie pokazują sytuację tej percepcji, o której dzisiaj właśnie będziemy mówić. Panie doktorze, może trochę zacznijmy właśnie od tych badań dotyczących sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, tak patrząc trochę chronologicznie. Jakby mógł pan powiedzieć troszeczkę z strony metodologicznej, bo to też jest bardzo ciekawe, jakie państwo przyjęli założenie i w jaki sposób w ogóle realizowaliście te badania?
Projekt jest projektem, jak pani zauważyła, no długotrwałym. On został zrealizowany, jeżeli chodzi już o te badania podstawowe, w styczniu w odniesieniu do migrantów z terytorium Białorusi. Niemniej jednak do samego projektu przystąpiliśmy w kontekście opracowań założeń metodologicznych już w okolicach października, koniec października 2021 roku, kiedy opracowaliśmy narzędzie badawcze, opracowaliśmy próbę badawczą, przeprowadziliśmy również pod koniec roku pilotaż, ale badanie właściwe, pierwsze, zostało przeprowadzone w styczniu 2022 roku. A inspiracją, jeżeli mogę użyć takiego terminu, do tych badań było oczywiście wprowadzenie stanu wyjątkowego na terytorium przygranicznym z Białorusią. Byliśmy bardzo ciekawi, czy wprowadzenie czegoś wyjątkowego w historii transformacji systemowej w Polsce wpłynie na postrzeganie migrantów, uchodźców. Ja na razie używam tych nazw jako nazw równoważnych, synonimów, ale w dalszej części naszego dzisiejszego spotkania postaram się też wskazać, że one w świadomości społecznej mają całkowicie inne znaczenie i odnoszą się do całkowicie różnych grup osób.
Robili państwo badania zarówno na próbie ogólnopolskiej, to są badania też ilościowe, to też warto powiedzieć, i na próbie regionalnej. Jakby o próbie ogólnopolskiej, no to jest taka dosyć oczywista, jest to, rozumiem, na populacji, którą można nazwać reprezentatywną. Natomiast ta próba regionalna jest bardzo ciekawie też skonstruowana. Jakby mógł pan troszeczkę więcej powiedzieć, w jaki sposób wybieraliście respondentów właśnie do tej próby regionalnej?
Tak, ja może tylko jeszcze jedno takie uzupełnienie odnośnie próby ogólnopolskiej. Tutaj przyjęliśmy taki też cezus wieku jako jedno z kryteriów stanowiących element doboru próby, czyli osoby w wieku 16-65 lat. I bardzo często pada pytanie, dlaczego to są osoby w wieku 65 lat, dlaczego nie zbadaliśmy osób starszych? Tak jak wskazywałem, myśmy rozpoczęli projekt pod koniec 2021 roku, a więc w czasie pandemii, no i oczywistym było, że kontakty bezpośrednie, które umożliwiają w szczególności uzyskanie informacji od osób starszych, będą niemożliwe. Będziemy skupiali się w gruncie rzeczy na metodach wspomaganych komputerowo, albo wywiadach telefonicznych, albo ankiecie, kwestionariuszu komputerowym. Stąd są takie pewne ograniczenia, że nie możemy mówić o ogóle populacji Polaków pełnoletnich czy wieku 16+. Mamy ten cezus wieku 65 lat, co też wpływa na pewne parametry, a o tym też chyba będziemy rozmawiali w dalszej części. A wracając do próby regionalnej. Pomysł na badanie wydawał się na początku bardzo, z jednej strony prosty, ale również interesujący. Dlaczego? Dlatego, że chcieliśmy zastosować metodę tak zwanych sędziów kompetentnych, a więc nawiązać kontakt z sołtysami i wójtami 183 obrębów ewidencyjnych. W rzeczywistości oczywiście to nie jest aż tyle miejscowości czy wiosek. Tych miejscowości jest poniżej 100. No niemniej jednak okazało się, że mieliśmy duży problem, po pierwsze, z identyfikacją danych teleadresowych. W Polsce, ku naszemu wielkiemu zaskoczeniu, nie ma nawet w Biuletynie Informacji Publicznej danych, które umożliwiają nawiązanie kontaktu z tą grupą. Udało nam się z nimi niemniej jednak ten kontakt nawiązać, oczywiście za ich zgodą, nie ze wszystkimi, no ale okazało się, że zebranie danych i analiza tych danych w kategoriach ilościowych nie jest możliwa, to oczywiście będzie być może temat naszego kolejnego podcastu. W związku z tym zmieniliśmy sposób dotarcia do respondentów z próby celowej na próbę udziałową, kwotową, gdzie mieliśmy determinanty w postaci zamieszkiwania na obszarze przygranicznym objętym stanem wyjątkowym i jednocześnie przyjęliśmy podobnie jak w przypadku próby ogólnopolskiej cezus wieku, czyli osoby w wieku 16+. Ale to, co było kluczowe, te osoby powinny zamieszkiwać ten obszar przygraniczny. Co więcej, staraliśmy się również odtworzyć strukturę ze względu na miejsce zamieszkania, czyli miasto, gdzie percepcja tego zjawiska może być zgoła różna, i wsie, ale warunek był jeden, podstawowy, to musiało być miejscowości i osoby zamieszkujące w miejscowościach z tego obszaru.
I też może dodajmy, chociaż być może jest to oczywiste, że badania były realizowane w dwóch województwach. W województwie podlaskim i w województwie lubelskim, prawda?
Tak, to dokładnie tych dwóch województw dotyczy wprowadzenie stanu wyjątkowego z września ubiegłego roku.
To może zaczęłabym od takiego stwierdzenia, ale też pytania. W jednym z raportów, które podsumowują właśnie te badania na granicy polsko-białoruskiej, państwo zaczynają takie główne wnioski od tego, że 95% osób, które zamieszkują właśnie te tereny, które zostały objęte stanem wyjątkowym, i w próbie ogólnopolskiej 96%, czyli prawie niemal wszystkie zapytane osoby, spotkało się ze słowem migrant. Nie jest to już słowo, które jest słowem nieznanym. Okazuje się, że jest to słowo też, które bardzo rezonuje i powoduje różne skojarzenia. I gdybyśmy mogli właśnie zacząć trochę od tego języka, tak, od kwestii językowych, to pojęcie migrant, bo rozumiem, że o to państwo zapytali, jakie asocjacje, jakie skojarzenia pojawiają się wśród badanych osób państwa?
Jeżeli chodzi o ten termin, okazuje się, i to jest całkowicie inaczej niż ma to miejsce w przypadku terminu uchodźca, a akurat terminem uchodźca bardziej zajmowaliśmy się w badaniu dotyczącym postrzegania uchodźców z Ukrainy w kwietniu, maju tego roku, skojarzenia są dokładnie różne i to dwojakiego znaczenia. Po pierwsze, gdy popatrzymy na takie skojarzenia dotyczące tego, w jakich kategoriach my postrzegamy migrantów, pozytywnych, neutralnych czy negatywnych, to ta percepcja, no bo to jest temat naszego i cel naszego badania, jest zgoła inna niż w przypadku uchodźców. Gdy też popatrzymy na próbę ogólnopolską, bo badaliśmy postrzeganie migrantów na poziomie ogółu Polaków zamieszkujących całą Polskę, jak również w odniesieniu do obszaru przygranicznego, okazuje się, że jakichś radykalnych różnic, fundamentalnych różnic w postrzeganiu tego terminu w kontekście skojarzeń pozytywnych, negatywnych nie ma. Można powiedzieć, że jest taka dosyć duże zróżnicowanie znaczenia tego terminu. Co to znaczy? Że około 1/3 Polaków w wieku 16-65 lat ma problem z wskazaniem, czy to pojęcie kojarzy się pozytywnie czy negatywnie. Około 1/3, a dokładnie rzecz biorąc 37% ma skojarzenia pozytywne, w tym 4% bardzo pozytywne, no i negatywnie postrzega to pojęcie około 1/3 Polaków, 31%. Gdy popatrzymy na próbę regionalną, czyli mieszkańców obszaru przygranicznego z Białorusią, okazuje się, że tam mamy pewną nadreprezentację, ale nie w rozumieniu doboru próby, tylko w odniesieniu do danych ogólnopolskich, czyli około 3% osób więcej zdecydowanie negatywnie postrzega to pojęcie. Ale myślę, to, co jest kluczowe, to jest analiza odpowiedzi na pytania otwarte. I kiedy zadaliśmy pytanie, z czym kojarzy się termin, pojęcie, słowo migrant, pytanie było otwarte z regułą przejścia, więc zadaliśmy je tylko tym, właściwie wszystkim, no bo w gruncie rzeczy to są wszyscy, te pojęcie znali, z czym się kojarzy to pojęcie. Okazuje się, że ono się kojarzy z takimi cechami jak poszukujący pracy, poszukujący lepszego życia, poszukujący nowego miejsca do życia, podróżujący, podróż, wędrowiec czy uciekinier. Też pojawia się, ale nie jako priorytetowe skojarzenie dotyczące biedy i ubóstwa. Sytuacja jest zgoła inna, gdy popatrzymy na badanie i wyniki badania z kwietnia i maja tego roku, kiedy badaliśmy konotacje dotyczące terminu uciekinier, uchodźca, i ten uchodźca kojarzy się właśnie z uciekającym przed wojną, z uciekinierem, z potrzebującym pomocy, z biedą, ubóstwem i także ze strachem. A więc całkowicie inne określenia występują w świadomości społecznej, teraz mówię o próbach ogólnopolskich, w odniesieniu do skojarzeń, identyfikacji terminu uchodźca i terminu migrant. Stąd też w naszych badaniach pojawiają się te pojęcia jako pojęcia rozłączne. Oczywiście mamy świadomość, że w teorii migracji one są całkowicie inaczej identyfikowane. Pojawiają się też takie określenia jak imigrant, emigrant, azylant. One nie występują jako dominujące w świadomości społecznej Polaków w 2022 roku.
Czyli jeżeli dobrze rozumiem, tak słuchając Pana, ale też po przeczytaniu raportu, że to słowo migrant ma w sobie bardziej takie skojarzenia, konotacje z migracją zarobkową, tak, z migracją ekonomiczną.
Zdecydowanie tak.
A uchodźca właśnie wiąże się, też zresztą co, tak jak w prawie występuje, prawda, że jest to osoba, która ucieka przed jakimś zagrożeniem, prawda?
Przed zagrożeniem i nawet to zagrożenie jest bardzo precyzyjnie przez Polaków wskazane, że chodzi o ucieczkę nie przed zagrożeniem powiedzmy socjalnym, czy przed jakimiś konfliktami wewnętrznymi, ale ucieczka przed wojną. To jest główna kategoria, która jest odnoszona do terminu uchodźca. I tak pani doktor słusznie zauważyła, dokładnie tak jest w przypadku migrantów, poszukujący pracy, poszukujący lepszego życia.
To rozumiem też, zapewne wiąże się z tym, że jednak ten dyskurs publiczny, który się pojawił już od tam poprzedniego roku, czyli od tych napięć związanych z granicą polsko-białoruską, w dyskursie publicznym używa się obu pojęć, natomiast jednak chyba pojęcie uchodźcy zdecydowanie zdominowało sposób mówienia o tym, co się dzieje po wybuchu wojny w Ukrainie, prawda? Więc tutaj te konotacje z wojną wydaje mi się, że były takie świeże u naszych respondentów, ponieważ no one w dużej mierze odpowiadały temu, co aktualnie się działo w trakcie badań.
To oczywiście ma również związek z przekazem medialnym. Dokonywaliśmy wielu różnych analiz, między innymi analiz zależności statystycznych pomiędzy zmiennymi, które charakteryzują respondentów w jednym i w drugim i trzecim badaniu, czyli płeć, wiek, wykształcenie, ale również media, z których korzystają pod kątem informacji dotyczącym tego, co się dzieje na granicy z Białorusią i tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o uchodźców z Ukrainy. No i tutaj internet nie ma ku naszemu zaskoczeniu tak dużego znaczenia jak klasyczna, użyję tego terminu, telewizja. I to, jaką stację ktoś ogląda, czy ogląda, no mówiąc wprost, no bo na to wskazywali respondenci, telewizję publiczną i kanały zależne od telewizji publicznej, czy TVN całkowicie inaczej postrzega sytuację na granicy. Ale ja myślę, to też nie jest dziwne, bo kiedy przygotowywaliśmy się do tego badania, tak jak sygnalizowałem, te przygotowania trwały parę miesięcy, dokonywaliśmy również analizy treści przekazów medialnych, no i tutaj te przekazy są diametralnie różne, jeżeli chodzi o to, co dzieje się na granicy i w odniesieniu do, nie chcę użyć takiego słowa, może jednak użyję stygmatyzowania osób, a gdy popatrzymy na uchodźców z Ukrainy, tego nie ma. Tutaj przekaz jest jednolity, bez względu z jakim rodzajem stacji mamy do czynienia i z jaką grupą kapitałową taka stacja jest powiązana.
Tak, z mojej perspektywy też zresztą na stronie Badaczki i Badacz na Granicy jest kilka tekstów na temat języka. Jest to jedno chyba z większych wyzwań też dla osób, które są związane z nauką, a też na przykład dla dziennikarzy, dziennikarek, ponieważ mówienie i używanie tych pojęć jak migrant czy też uchodźca ma bardzo duże znaczenie i w sytuacji tego kryzysu na granicy polsko-białoruskiej używanie słowa migrant jest też nie do końca jakby adekwatne do sytuacji, ponieważ no po pierwsze nie jesteśmy w stanie stwierdzić, tak, kto przekracza daną tą granicę, a po drugie no na pewno, bo to już jakby wiemy też z tego, co się dzieje, wśród nich są osoby, które w sposób prawny zasługują na to, żeby to słowo uchodźca było z nimi związane, ponieważ no, uciekają na przykład chociażby przed wojną. Na pewno ta sfera języka jest dużym wyzwaniem. Chciałabym trochę też zapytać o to przy układaniu kwestionariusza, ponieważ Państwo też zawierali w tych pytaniach też no, takie bardzo kontrowersyjne pojęcie jak nielegalna imigracja czy nielegalny imigrant. Jak Państwo rozwiązali te dylematy związane z tym, o kogo pytamy w pytaniach kwestionariuszowych?
W kilku pytaniach rzeczywiście takie określenie się pojawia, przy czym chciałbym tutaj zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, my użyliśmy parę razy określenia nielegalne przekroczenie granicy, a w odniesieniu do nielegalnego migranta użyliśmy też takiego określenia tak zwany nielegalny migrant. Z czego to wynika? Nie chcieliśmy tworzyć sztucznego języka. Oczywiście mamy świadomość w pełni, że zadawane pytanie, treść tego pytania będzie wpływała na odpowiedź, ale też, no właśnie, nawiązując do przekazów medialnych, tam tego typu sformułowania występowały. Co więcej, z naszego badania pilotażowego wynikało, że one występują w świadomości społecznej, w szczególności w odniesieniu do zbiorowości mieszkańców przy granicy z Białorusią, którzy operują wręcz właśnie tym sformułowaniem nielegalny migrant, bez tego naszego dookreślenia tak zwany nielegalny migrant. Ale oczywiście ten brak legalizmu nie występował w większości pytań, tylko w kilku chcieliśmy po prostu sprawdzić, jak koresponduje ta świadomość społeczna z cechami, które na przykład charakteryzują te grupy.
A tak, oczywiście
proszę,
tak?
Może jeszcze jedna tylko uwaga, pani doktor, że ja chciałbym zwrócić uwagę, że w niektórych przekazach pojawiały się też określenia takie chociażby jak terrorysta, że tutaj nie mówimy o nielegalnych migrantach, a mówimy o kategorii, myślę, w rozumieniu społecznym o wiele gorszej, a mianowicie właśnie o terroryzmie, o terrorystach, że tutaj Polska jest takim przedmurzem, które chroni Europę przed napływem tego typu osób, które stanowią realne zagrożenie.
Jest to część, na pewno część tej percepcji, tak jak pan zresztą na początku już powiedział, bardzo silnie powiązanej, będącej wpływem publicznego dyskursu medialnego, tak? I tego, co jest na poszczególnych stacjach, w jaki sposób opowiada się o tej sytuacji. A tak z ciekawości jeszcze zapytam, czy państwo widzą, być może robili państwo jakieś obliczenia, na ile użycie tego słowa, na przykład tak zwany nielegalny imigrant, jednak wpływa na to, jakie są udzielane odpowiedzi.
Nie przeprowadzaliśmy tego typu analiz, ale mamy coś, co myślę jest o wiele bardziej wymowne, a mianowicie identyfikację zagrożeń, potencjalnych zagrożeń, tak? Bo one są oczywiście w kwestii jakby świadomości osób, w odniesieniu do właśnie uchodźców z Ukrainy i do migrantów. I też one są diametralnie różne. Tak samo jak skojarzenia są różne, to również są całkowicie różna identyfikacja potencjalnych zagrożeń. I na przykład, kiedy patrzymy na migrantów, i odniosę się teraz do próby regionalnej, a więc do tych osób, które miały czy miały potencjalny kontakt z migrantami, i proszę zobaczyć, jakie tam się pojawiają kategorie. No powiedzmy trzy podstawowe potencjalne zagrożenia ze strony migrantów, jakie te osoby dostrzegają. Kradzieże, rozboje, napaść na gospodarstwo domowe, agresja, gwałty, przemoc seksualna, agresja wobec dzieci, terroryzm również, dość duży odsetek osób na to wskazywał. Pytanie miało charakter otwarty, bez żadnych sugestii z naszej strony. I atak na wiarę. Czy dostrzega zagrożenia ze strony migrantów, którzy chcą się przedostać przez granicę z Białorusią na terytorium Polski? A gdy popatrzymy na te zagrożenia w odniesieniu do uchodźców z Ukrainy, tu się pojawiają takie jak negatywny wpływ na rynek pracy, negatywny wpływ na polską gospodarkę, budżet państwa, wzrost inflacji, ukraiński nacjonalizm. Gdzieś też się pojawia przestępczość, ale taka bliżej niedookreślona. Ona nie jest aż taka jednoznaczna i aż tak bardzo nie wybrzmiewa, jak to ma miejsce w przypadku właśnie migrantów z terytorium Białorusi.
Może też warto przy tym powiedzieć, że właśnie tutaj mówimy o tej percepcji, czyli o tych lękach wyobrażonych, tak, które w świadomości badanych osób istnieją, bo z tego, co mi wiadomo, w czasie stanu wyjątkowego no nie wzrosła znacząco liczba jakichś przestępstw, o które bano się, tym, co pan opowiedział w tych odpowiedziach respondentów. Mhm. Więc rozumiem, że to są trochę takie no, lęki, które właśnie z tego, co pan też mówił, no w dużej mierze chyba jednak pochodzą z tego medialnego dyskursu, prawda?
No tak, jak popatrzymy na przekaz, przynajmniej jednej ze stacji, no to dokładnie on jest zbieżny. No nie chcę tutaj mówić o jakichś proporcjach, no bo tego nie mogę zbadać, nie mogę poprzeć żadną analizą, ale to jest dokładnie odwzorowanie przekazu, który się pojawia. Gdyby tak popatrzeć na kluczowe kwestie, a myślę, one są na przykład, dotyczą chociażby skojarzeń ze słowem migrant, tutaj dominujące jest to, że na przykład ktoś ogląda TVN. Jeżeli ktoś ogląda stację TVN i stacje pochodne, ma skojarzenia z terminem migrant zdecydowanie bardziej pozytywne niż ktoś, kto ogląda inne kanały. Kolejna kwestia dotycząca pomocy. Czy pomógłby pan migrantowi, temu z terytorium Białorusi, bo wtedy jeszcze używaliśmy takiego określenia. I tu znowuż, te osoby, które oglądają TVN, mówią mi, owszem, pomoglibyśmy. I to jest ciekawa rzecz, że ta stacja telewizyjna ma dużo większy wpływ na preferencje Polaków w wieku 16-65 lat niż na przykład preferencje polityczne, bo ta zmiana dopiero była ważna, jako identyfikowana jako druga i tak samo zagrożenia dla kraju. Tutaj z kolei okazuje się, że determinującą zmienną jest również oglądanie stacji telewizyjnej, tyle tylko, że nie TVN-u, a TVP.
Znaczy, jak się okazuje, tutaj wielokrotnie chyba w pana badaniach widać, że wpływ właśnie mediów, które oglądamy, jest ogromny, że jakby wpływa to na język, którego używamy, na lęki, które odczuwamy i na sposób postrzegania sytuacji. Ja bym chciała jeszcze zapytać też o taką ogólną ocenę naszego stosunku do osób, które przychodzą do nas, do Polski, i rozumiem, że tutaj zarówno dotyczyło to kwestii właśnie tych osób, które są z Ukrainy, ale też te, które przekraczają granicę polsko-białoruską, ponieważ państwo stworzyli taki wieloaspektowy wskaźnik, to w języku angielskim tutaj widzę, że jest, czyli Social Perception of Migrants Index, czyli można powiedzieć, że jest to indeks społecznego postrzegania, tak, percepcji migrantów. Jakby mógł Pan trochę o tym powiedzieć, bo on też trochę w pewnych momentach jest zaskakujący. Czy ta percepcja ogólna jest pozytywna, czy też negatywna, neutralna i z czego też ten indeks się składał? Co miało największy wpływ na ten ostateczny wynik?
Kiedy realizujemy badania, w szczególności badania ilościowe, zadajemy wiele różnych pytań. Mamy też często świadomość, że odpowiedzi respondentów nie zawsze są spójne. Na jedne pytanie odpowiadają zdecydowanie bardzo pozytywnie w odniesieniu do analizowanego podmiotu, na inne zgoła inaczej. No i zawsze miałem taki dylemat, realizując badania, szczególnie w tym obszarze, powiedzmy, wnioskowania naukowego, jak z tego wyciągnąć miarodajne wnioski. Z tej mnogości wskaźników, mnogości odpowiedzi, nie zawsze spójnych odpowiedzi respondentów. No i to był jakby taki bodziec, który zmotywował nasz zespół badawczy do stworzenia tego wskaźnika społecznej percepcji migrantów, z angielska zwane, tak jak pani wskazała, czy SPMI w skrócie, żeby można było po pierwsze porównać, jak wygląda postrzeganie migrantów z Białorusi przez społeczność lokalną, tych mieszkańców obszaru przygranicznego, jak wygląda to samo zjawisko postrzegane przez ogół Polaków, nie mający z nimi kontaktu, bo jak wiemy, na ten obszar przygraniczny nie można się było dostać po 28 września. I tak samo, żeby można to było odnieść do zjawiska, o którym kompletnie nie zdawaliśmy sobie sprawy, że one może mieć miejsce. Te badania zaczęliśmy w styczniu, a naraz mamy 24 lutego, i całkowicie nowa jakość, jeżeli chodzi o obszar naszych zainteresowań, czyli uchodźcy z Ukrainy. Po to właśnie ten wskaźnik został opracowany. Co więcej, my postawiliśmy sobie taki chyba dość ambitny cel, ale niezmiernie interesujący poznawczo, żeby zobaczyć, jak się ta percepcja będzie zmieniała w czasie. Bo tutaj nie ukrywam, chcemy, za dokładnie rzecz biorąc 2 miesiące przystąpić do kolejnego pomiaru i zobaczyć, czy coś się zmieniło, jeżeli chodzi o postrzeganie tych kategorii. A przechodząc do twardych danych, jak to wygląda? Gdy popatrzymy na postrzeganie migrantów z Białorusi, ale przez pryzmat czy oczyma mieszkańców Polski w wieku 16-65 lat, tutaj mówimy o styczniu, lutym tego roku, okazuje się, że mniej więcej połowa albo nie ma zdania na ten temat, albo postrzega ich w sposób neutralny, ani pozytywnie, ani negatywnie. Dominują w tych kategoriach już jednoznacznie zabarwionych emocjonalnie postrzeganie pozytywne. Około 1/3, dokładnie rzecz biorąc 32% Polaków w tym wieku postrzega migrantów z Białorusi, czy postrzegało, mówimy o czasie przeszłym, pozytywnie, w tym 4% bardzo pozytywnie. Postrzeganie negatywne występowało u co dziesiątego Polaka. Nie było na poziomie indywidualnym osób, które byłyby spójne w swoich odpowiedziach, a więc nie było bardzo negatywnego postrzegania migrantów z Białorusi. Sytuacja jest inna, kiedy popatrzymy na próbę regionalną. Okazuje się, że przez pryzmat mieszkańców tych 183 obszarów ewidencyjnych, a w gruncie rzeczy 90 paru miejscowości, tutaj maleje nam odsetek osób, które mają nastawienie neutralne. Z 52%, jak to miało miejsce w Polsce, do 26%. Nieznacznie rośnie odsetek osób o nastawieniu pozytywnym, łącznie jest to 40% badanych. No i coś, co chyba nie jest zaskoczeniem, nie jest zaskoczeniem w kontekście przekazów, które się pojawiają, mamy 21% osób, które postrzegają migrantów z Białorusi negatywnie i 14% bardzo negatywnie. Ta kategoria, podkreślę jeszcze raz, nie występowała w próbie ogólnopolskiej. I coś, co jest dla mnie ogromnym zaskoczeniem, im plus. Ja się spodziewałem, że społeczna percepcja uchodźców z Ukrainy będzie bardzo optymistyczna, ale nie ukrywam, nie spodziewałem się, że aż tak bardzo. Powiem jeszcze o jednym wskaźniku, nie naszym, ale powszechnie stosowanym w tych badaniach. To jest...
Panie Robercie, tylko przerwę, bo tutaj rozmawiamy jednak o tym indeksie w stosunku do osób migrujących, przebywających się przez granicę polsko-białoruską, bo pan powiedział,
że tak, do tej pory mówiliśmy o migrantach z Białorusi, ci, którzy się chcą dostać na terytorium Polski z terytorium Białorusi, a ten wskaźnik najbardziej optymistyczny, który tak mnie pozytywnie zaskoczył, to jest postrzeganie uchodźców z Ukrainy. I tutaj się okazuje, że co dziesiąty Polak, 14% ma neutralne nastawienie do uchodźców z Ukrainy, albo nie jest w sposób jednoznaczny tego swojego nastawienia scharakteryzować. Negatywne nastawienie do uchodźców z Ukrainy ma 8%, w tym 2% bardzo negatywne i coś, co jest ewenementem, myślę, w skali powojennej historii świata, 78% ma skojarzenia pozytywne, w tym 42% bardzo pozytywne. Ja oczywiście, biorąc pod uwagę, że nie będę mówił o kuchni tych wskaźników statystycznych, bo to nie jest interesujące, ale no warto też odnieść się do innych, żeby pokazać, czy przypadkiem nie popełniliśmy jakiegoś błędu. Dane statystyczne pokazują, że nieco więcej, w odniesieniu do uchodźców z Ukrainy, a tam tylko badaliśmy uchodźców z Ukrainy, mamy taką skalę dystansu społecznego Bogardusa. I tutaj w każdej kategorii. A więc czy nie masz nic przeciwko temu, żeby uchodźca z Ukrainy mieszkał na terenie twojego kraju? 81% tak, może mieszkać. W twojej miejscowości 83%. W twojej dzielnicy 81%. Był twoim sąsiadem 79%. Co więcej, co jest również unikatowe, to jest ewenement na skalę globalną 64%, a więc blisko 2/3 Polaków wyraziło zgodę na to, żeby ich dzieci, syn, córka weszli w związek małżeński z obywatelem Ukrainy czy obywatelką Ukrainy. Coś niebywałego i niezmiernie, myślę, optymistycznego.
Panie doktorze, ale rozumiem, że jednak czas realizacji tych badań ma swoje tutaj znaczenie, tak? No, wiele osób i wypowiadaczy też zwraca uwagę, że ten okres takiego miodowego miesiąca, jeśli można użyć takiej metafory, jednak mija, prawda? Że ta euforia, czego byliśmy świadkami na początku wojny w Ukrainie ze strony polskiej i ta chęć pomocy i ogromne, naprawdę ogromne zaangażowanie ze strony obywateli tutaj w Polsce. No jednak też się zmienia w czasie, tak? Rozumiem, że to, o czym Pan mówi, ten indeks, warto zawsze pamiętać o tym, że to jest indeks na ten moment, w którym było robione badanie. Bardzo się cieszę, że Państwo będą też to powtarzać, bo też w Pana różnych przekazach medialnych, artykułach, no też Pan podkreśla, prawda, że tak bardzo pozytywne postrzeganie uchodźców z Ukrainy, no zmienia się, ulega prawdopodobnie zmianom.
Tak, dokładnie, dokładnie pani doktor, tak jest. Znaczy ja się cieszę, po pierwsze, że coś takiego w ogóle miało miejsce, bo to jest niewątpliwie zdarzenie unikatowe w wymiarze społecznym. Po drugie, no to jest taki wymiar trochę indywidualny. Cieszę się, że nam się tą, no użyję takiego określenia, fotkę społeczną udało uchwycić, ten kulminacyjny moment, ale no niestety jest tak, jak pani mówi, stawiamy hipotezę, no bo badania to jest stawianie hipotez. Czasami się sprawdzają, czasami nie. Ale biorąc pod uwagę, że postrzeganie uchodźców z Ukrainy jest bardzo mocno skorelowane z oceną sytuacji gospodarczej, no to wyprowadzamy w zespole badawczym taką tą hipotezę, że wraz z naszym zdaniem niestety pogarszającą się sytuacją gospodarczą, szczególnie w ciągu najbliższych kilku miesięcy, jeżeli nie kwartałów, mam nadzieję, że nie będziemy musieli rozszerzać tej perspektywy czasu, postrzeganie społeczne uchodźców z Ukrainy może również przestać być aż tak bardzo optymistyczne, jak to miało miejsce w kwietniu i w maju, a w szczególności, kiedy popatrzymy właśnie na te potencjalne zagrożenia. A tu mamy bardzo mocne skojarzenia zagrożeń dla kraju oczyma Polaków w odniesieniu do rynku pracy, w odniesieniu do gospodarki, w odniesieniu do budżetu państwa, inflacji. Zwrócę uwagę na jeszcze jedną rzecz. My badaliśmy poszczególne, nie wszystkie oczywiście, ale to najbardziej kluczowe rozwiązania, które były wdrożone w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy i tam była ogromna akceptacja różnego rodzaju działań, chociażby takich jak bezpłatna opieka zdrowotna, przyjęcie dzieci Ukraińców do polskich szkół, jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł, ale dwie kategorie nie uzyskały większościowej akceptacji, a tymi kategoriami były świadczenia rodzinne oraz wychowawcze 500+ i pomoc społeczna w postaci zasiłków. A więc dwa kluczowe programy, które chociażby w odniesieniu do budżetu naszego kraju no stanowią dosyć duże obciążenie. Także stawiamy taką hipotezę, wiemy, że ona jest dla niektórych być może trudna do przyjęcia, no ale ocena postrzegania uchodźców z Ukrainy jest naszym zdaniem skorelowana z oceną sytuacji gospodarczej Polski. No i tak jak ona będzie się zmieniała, tak również będzie się zmieniało postrzeganie tej grupy. Tego narodu.
A wróćmy jeszcze na chwilę do granicy polsko-białoruskiej, no bo tutaj też jak Państwo badali percepcję też tych osób z obszaru przygranicznego, ale też tej grupy ogólnopolskiej, no też się pojawiło pytanie, co zrobić, jak zareagować na tę sytuację, że te osoby przekraczają granicę z Polską, czasami proszą o azyl, no jakby coś z nimi trzeba zrobić, jaka reakcja powinna być państwa polskiego. I tutaj przyznam szczerze, że byłam dosyć zaskoczona dużą skalą pozwolenia na pushbacki, tak, na to, żeby jednak wypychać tych ludzi na stronę białoruską. Oczywiście, czy to jest dużo, czy to jest mało, to jest chyba kwestia jednak bardzo indywidualna osoby czytającej. Natomiast bardzo też jestem ciekawa, na ile na przykład ostatnie wydarzenia i ostatnie wyroki sądów, które bardzo mocno i wprost mówią, że pushbacki są nielegalnym sposobem jakby reagowania, jest czymś, co łamie jednak prawo międzynarodowe, czy to jakoś wpłynie też na zmniejszenie tego aprobującego jednak w stosunku do pushbacków? To jest takie pytanie jakby już bardziej takie dodatkowe, ale mógł pan doktor powiedzieć właśnie, jak to wyglądało wtedy, kiedy państwo robili, czyli w styczniu 2022 roku, jak wyglądały te odpowiedzi, co ma robić państwo i jak ma reagować państwo na tę sytuację?
Znaczy, jak wpływają wyroki sądów na postrzeganie akceptowalności pushbacków? Ja nie wiem, bo my takiego badania nie realizowaliśmy.
Ja wiem, bo to jeszcze nie ten moment. Tak,
tak
to
ja
jeszcze,
nie wiem, czy w ogóle jest świadomość jakakolwiek w polskim społeczeństwie. Mówię oczywiście o świadomości w kategoriach masowych wyroków, ale jakby patrząc na takie pojęcia, którymi operowali ludzie, przynajmniej w styczniu, kiedy myśmy tą problematyką zajmowali się, i to jest rzeczywiście chyba duży jednak odsetek. Tak jak pani zauważyła zresztą skądinąd słusznie, że no ciężko mówić, duży, mały, to różnie może być, tak? Ale w próbie ogólnopolskiej co piąty Polak, czyli 20% Polaków uważało, że migrant zatrzymany przez Straż Graniczną na nielegalnym przekroczeniu granicy powinien być wypchnięty na stronę białoruską. W przypadku próby regionalnej odsetek osób, które uważało, że tak należy zrobić, wzrasta o 6 punktów procentowych, czyli 20% w próbie ogólnopolskiej, 26% w próbie regionalnej, czyli widzimy, że tutaj jest jednak większa taka tendencja, chęć wypychania osób zatrzymanych przez Straż Graniczną na stronę białoruską. Ale też bardzo ważna rzecz, działania podejmowane przez polski rząd, w tym rząd, znaczy rząd Mateusza Morawieckiego i Straż Graniczną, one są pozytywnie oceniane. Musimy mieć tego świadomość, że nawet osoby z obszaru przygranicznego wiedzą, że są pewne dolegliwości związane z wdrożeniem tego stanu, ale działania rządu oceniają pozytywnie, zresztą tak samo jak działania w odniesieniu do uchodźców z Ukrainy. Ale kategorią dominującą zarówno w próbie ogólnopolskiej, jak i w obszarze przygranicznym jest inna. A więc tym, którzy nie stwarzają zagrożenia dla Polski, umożliwiamy pobyt, ale pobyt taki tymczasowy do 14 dni, a następnie powinni być wydaleni z Polski. To jest kategoria dominująca. 42% w próbie ogólnopolskiej, 32% w próbie obszaru przygranicznego. Gdy popatrzymy z kolei, tak jeszcze jedno odniesienie, no bo tutaj specjalnie stosujemy podobne narzędzia, żeby można było pewne rzeczy porównywać. Gdy popatrzymy na postrzeganie Ukraińców, to tutaj dominującą kategorią jest umożliwienie pobytu na terytorium Polski, ale do momentu, kiedy będą mogli wrócić do swojego kraju. To jest 2/3 badanych, 64% tak uważa.
Czy to oznacza, panie Robercie, że tak naprawdę widać w tych liczbach, tak, że polskie społeczeństwo nie ma w sobie takiej otwartości na przyjęcie na stałe, tak, osób z innych krajów, które z różnych przyczyn, tak, szukają innego miejsca do życia. I ta otwartość jest taka bardzo czasowa i bardzo wybiórcza?
Oj, to jest bardzo trudne pytanie i jakiej odpowiedzi bym nie udzielił, mam świadomość, że ona przez niektórych będzie akceptowana, przez niektórych negowana. Kiedy miałem przyjemność parę miesięcy temu rozmawiać z korespondentką AFP, no właśnie, bo tam została też wyprowadzona taka hipoteza, że Polacy są bardzo otwartym narodem, którzy chcą przyjmować nie tylko uchodźców z Ukrainy, ale również migrantów. No nie wiem, czy tak jest do końca. Obawiam się, że miejsce, identyfikacja, no właśnie, postrzeganie migranta, skąd pochodzi, skąd do nas przybywa, chyba jednak ma znaczenie. I też pewnie ma znaczenie, tak przynajmniej wynika z naszych badań, do jakiego narodu należy. No bo proszę zauważyć, na ten wskaźnik jest PMI. On jest diametralnie różny w odniesieniu do migrantów z terytorium Białorusi, czy w odniesieniu do uchodźców z Ukrainy. Aczkolwiek trzeba podkreślić jeszcze jedną rzecz, że 1/3 Polaków, nieco mniej, 30% niecałe, uważa w odniesieniu do Ukraińców, że tak, powinniśmy ich przyjmować i pozwolić osiedlić się, a powiedzmy zbliżona kategoria, taki bezterminowy pobyt na terytorium Polski w odniesieniu do migrantów występuje dokładnie na takim samym poziomie i na próbie ogólnopolskiej w obszarze przygranicznym, to jest 13%, a więc blisko trzykrotnie mniej niż to ma miejsce w odniesieniu do uchodźców z Ukrainy.
Czy państwo pokusili się, rozumiem, że jakby badania trwają, żeby wyjaśnić przyczynowo trochę tę różnicę?
W przypadku badań, które my realizujemy, staramy się przede wszystkim wyciągać wnioski na podstawie danych, które mamy. A więc oczywiście poza tym naturalną analizą, czyli tam identyfikacją udziałów, proporcji i tak dalej, staramy się szukać zależności, ale takich zależności pomiędzy zmiennymi, ale nie staramy się narzucić takiego rozumienia, dlaczego naszym zdaniem jest tak, a nie inaczej. Bo chcielibyśmy, żeby te dane były odseparowane od naszych interpretacji. Interpretacjami być może też się zajmiemy, ale chcemy dać też pole do analiz innym badaczom, żeby mogli na te dane spojrzeć. Wszystkie raporty, tak jak pani doktor zauważyła, są dostępne chociażby na platformie ResearchGate, gdzie każdy może zobaczyć kwestionariusz, dobór próby, wszystkie zadane pytania, odpowiedzi, starać się wyprowadzić samemu wnioski. Myślę, to jest też interesujące, aczkolwiek my przed tym wyciąganiem wniosków trochę uciekamy. Dlaczego? No między innymi dlatego, że pierwsze nasze raporty były raportami nawet bez części opisowej, po to, żeby zobaczyć, jak dziennikarze, jak politycy, jak badacze, ale w szczególności te dwie pierwsze kategorie, te dane interpretują. No i tutaj właściwie nie było żadnego zaskoczenia. Okazało się, że tą samą liczbę, odpowiedź na to samo pytanie możemy zinterpretować w kategoriach A albo w kategoriach Z, w dwóch różnych wymiarach na udowodnienie różnych hipotez, a my oczywiście nie chcieliśmy w tego typu polemikę wchodzić, bo naszym celem jest diagnoza tego, co działo się w Polsce w pierwszej połowie tego roku, no jak to będzie wyglądało być może za chwilę parę.
Nie wiem, czy pana namówię na ostatnie pytanie w takim razie, ale bardzo bym chciała, ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że tak zwane funkcje prognostyczne w naukach społecznych zazwyczaj są też bardzo trudne i też naukowcy bardzo często starają się no jednak unikać, tak, mówienia tego, jak będzie, ponieważ zdajemy sobie sprawę z różnorodności i wielości różnych czynników, które wpływają na to, co badamy, tak, w rzeczywistości, ale zapytam się o to, panie doktorze, mając trochę nadzieję, że jakieś hipotezy, mówiąc o tym, że to są hipotezy, pan postawi. W jaki sposób według pana może zmieniać się ta percepcja właśnie, którą pan bada, społeczeństwa polskiego w odniesieniu się do tych dwóch zjawisk? Jakby rozumiem, że też pan mówił już trochę o uchodźcach z Ukrainy, a jeżeli chodzi o granicę polsko-białoruską, jak panu się wydaje? Czy tutaj ta percepcja się będzie zmieniać? Jeżeli tak, to w jakim kierunku?
To jest bardzo, bardzo dobre pytanie, na które jest niesamowicie trudno odpowiedzieć, ale postawię pewną hipotezę. Ja uważam, że społeczna percepcja migrantów z terytorium Białorusi zasadniczo się nie będzie zmieniać, dlatego że uwarunkowania z nimi związane się nie zmieniają. Proszę zauważyć, że tam nie ma skojarzeń gospodarczych, które są niezwykle mocne w odniesieniu do uchodźców z Ukrainy. Pojawiają się kwestie przede wszystkim dotyczące pospolitych przestępstw, ale gdyby okazało się, to jest tylko hipoteza, że rzeczywiście będą w mediach tego typu przestępstwa nagłaśniane, będą występowały realnie. Ja nie wiem, czy one występują, bo ja się tą problematyką nie zajmuję, ale gdyby się okazało, że rzeczywiście miałyby miejsce, dojdzie do jakichś aktów przemocy czy innych naruszeń przepisów prawa, no to wówczas to zdecydowanie wpłynie na postrzeganie tej grupy w kategoriach negatywnych. Ale wydaje mi się, biorąc pod uwagę, co dzieje się na naszej wschodniej granicy, mówię tutaj o południowo-wschodniej, czyli Ukrainie, że to jest główny obszar zainteresowania dzisiaj opinii publicznej. Tam możemy mówić o zmianie percepcji, która, tak jak powiedziałem wcześniej, moim zdaniem jest skorelowana z oceną sytuacji gospodarczej naszego kraju.
Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Dla mnie też z tej rozmowy bardzo mocno tak wybrzmiewa, jak silnie wpływa też na nasze postrzeganie ten dyskurs medialny, prawda? My mówimy nawet tym językiem, używamy tych słów, używamy tych pojęć, boimy się tego, co jest nagłaśniane. No to też jednak wskazuje na ogromną rolę dziennikarzy i świata mediów, jeżeli chodzi o postrzeganie cudzoziemców w Polsce.
Zdecydowanie tak. Też powiem, może wzmocnię nawet tą wypowiedź, że tutaj ciągle w przypadku Polaków ogromne znaczenie ma przekaz, który jest transmitowany w telewizji. Wydawałoby się, że już ta śmierć telewizji jest no, takim zjawiskiem powszechnym, wchodzimy w media cyfrowe. Okazuje się, że jednak nie. Kiedy mówimy o tej grupie, którą analizowaliśmy, osoby w wieku 16-65 lat, ale myślę, że w przypadku osób starszych to byłoby jeszcze bardziej widoczne, jednak przekaz medialny jest kluczowy do kształtowania świadomości percepcji społecznej, co widać w odniesieniu do tych dwóch grup. Przekaz w odniesieniu do uchodźców z Ukrainy zunifikowany bez względu na stację telewizyjną, diametralnie różny, jeżeli popatrzymy na ten sam sposób komunikacji w odniesieniu do migrantów z terytorium Białorusi. Także media tak, telewizja zdecydowanie tak. I to są te ośrodki, które kształtują. Ku naszemu zresztą też zaskoczeniu. Mi się wydawało przy tym badaniu, że internet będzie taki kluczowy. Jest ważny, ale nie jest aż tak bardzo istotny, jak to ma miejsce w odniesieniu do telewizji.
Bardzo dziękuję, panie doktorze. Mam nadzieję, że też wrócimy do rozmowy wtedy, kiedy państwo opublikują raport z drugiej fazy badań za kilka miesięcy. Moim i państwa gościem był pan dr Robert Staniszewski z Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję za udział w naszym podcaście.
Również serdecznie dziękuję. Miejmy nadzieję do zobaczenia, do usłyszenia przy okazji zaprezentowania kolejnych wyników badań. Jakie będą, również dla nas jest ogromną zagadką.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Podcast Badacze i Badaczki na granicy. Podcast został zrealizowany w ramach projektu Badaczki i Badacze na granicy, działania interwencyjne. projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszy EOG w ramach programu Aktywni Obywatele, Fundusz Regionalny.